Mamy w mieście wiele rocznie w tych samych miejscach. My posprzątamy, zakładnie jest to samo. Więc tak naprawdę nasza robota jest niekończąca się tutaj. Więc tutaj jeszcze mocno strasz trzeba by było. Tylko mówię, żeby na te miejsca...
się i te zdjęcia promocji.
Tak, możemy monitorować te miejsca. Przede wszystkim przeżyć.
Tak, ale jak ja rozmawiałam z komendantem straży, to odpowiedziałam, jeżeli oni nie mają sygnału, to no, gdzie mają jechać? A ludzie nie dzwonią.
Nie zawsze to tak wygląda.
Ja też tak zauważam, bo uważam, że są miejsca, gdzie my tam 3 razy w roku w tych samych miejscach co roku zbierają. Oni doskonale o tym wiedzą, gdzie są te miejsca, które notorycznie ludzie
zbierają. Ja, mi się tak zdarza, że ja na osobę a propos właśnie jednej...
Dzień dobry, Kobieską, dzień dobry, dobrzymy, możemy się spotkać później na kawie, bo widzę, że temat
nie, to jest bardzo dużo.
Tak. Zaczynamy naszą Komisję Bezpieczeństwa. Witam panią wiceburmistrz Beatę Zawiję, witam panią dyrektor MZGK Izabelę Bęszkę, witam panią naczelnik Elżbietę Bazańską-Wolską, panią kierownik Jolantę Dyrkę, wszystkich radnych. Dzień dobry pani. Zaczynamy naszą pracę na komisji. Dzisiaj porządek posiedzenia, współpraca z organizacjami pozarządowymi, informacja o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg, opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące, plus 2 projekty uchwał, z tym, że na prośbę pani od tematu drugiego, informacje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Wszyscy dostaliśmy bardzo obszerne materiały, każdy się z nimi zapoznał, ale niemniej jest jednak kilka pytań do pani, więc jeżeli można.
To może ja zacznę. Chciałem zapytać, są miejsca tak zwane niebezpieczne. Mamy wykaz tych punktów, tutaj tych miejsc wykazane te punkty są. Ja chciałem się zapytać, czy te punkty są po prostu częściej monitorowane, czy one są jakby, jak to wygląda, bo w punktach takich jak na przykład ulica 17 lipca, czy tam inne nasze lokalne drogi, wyraźnie jest określone, że 6 godzin, tak, po ustaniu opadów. A te miejsca niebezpieczne nie ma takiej adnotacji, więc chciałem się zapytać, jak to wygląda w praktyce monitorowania.
Oczywiście w trakcie akcji, szczególnie zimowej, tak, jeżeli mamy wtedy dyżury, jeżeli wiemy, że będą opady, te miejsca są dodatkowo monitorowane i według potrzeb. My, pracownik, który ma dyżur, przejeżdża tymi miejscami i patrzy tak naprawdę nie tylko na to, że mamy w ciągu 6 godzin od ustania na przykład śniegu zareagować, natomiast jeżeli jest potrzeba, dodatkowo wspieramy wtedy te miejsca, dodatkowo posypujemy, więcej razy przejeżdżamy, na przykład częstotliwość się przejazdu w tych miejscach czasami jest znacznie większa. Niejednokrotnie jest problem czasami, bo to nie jest tak, że my się dostajemy, myślę, że na ubiegłoroczne czy każdego roku widać, że nie. Kierowcy mają problem z pewnymi rzeczami. Oni stoją i stoją, staną na środku i na przykład nie pozwalają długo pieskarce przejechać, tak? Wszyscy wiedzą, wszyscy psioczą, brzydko mówiąc, na nas, natomiast nie robią nic, stoją samochody i ta pieskarka też stoi niestety w tym korku. Także jeszcze kultury jazdy u nas, żebyśmy my mogli jeszcze szybciej zainterweniować, tego brakuje, więc tego przynajmniej ja bym sobie życzyła, żeby kierowcy nas w tych sytuacjach przepuszczali, żebyśmy mogli te takie mocno gdzieś niedraniczne punkty udrażniać jeszcze szybciej. Także na tej zasadzie to się odbywa.
Okej, okay. I jeszcze mam drugie pytanie, już jestem przy głosie. Są takie punkty monitorowania do odśnieżania, jak kładki, jakieś tam schody i tak dalej. W jakich okresach to się odbywa? Na przykład, nie wiem, że dana kładka, przejście na park Jordan, czy przejście na park Grabek. Jak często państwo to monitorują i interweniują?
A my wtedy pracujemy w bardzo wczesnych godzinach, jeżeli chodziła to nawet całą noc, jeżeli trzeba. Natomiast zawsze przed godziną, już o 4:00 najczęściej te kładki są posypywane, że w godzinach, szczególnie tam, gdzie ludzie już będą wybierali się do pracy, te kładki są do godziny 6-7, jeżeli tylko warunki pogodowe pozwalają. Wszystkie kładki są, większość schodów jest przygotowana, żeby nie były...
Dobrze, ale wydaje mi się, że tych punktów jest na tyle dużo, nie wiem, czy państwo mają na tyle dużo pracowników, więc rozumiem, że są jakieś priorytety nałożone, tak? Że te punkty są ważniejsze, a inne są mniej ważne, no bo na przykład kładka, o której wspomniałem, na Jordan, nie wydaje mi się najważniejsza.
Mamy takie doświadczenie, gdzie tych ludzi faktycznie jest największy, tak? Ale tutaj przed urzędem, gdzieś tu są okoliczne mosty, są takie faktycznie w pierwszej kolejności. Natomiast dzisiaj nie jestem w stanie panu powiedzieć, w jakiej kolejności, tak jak
Nie o to pytam. Chciałem po prostu wiedzieć, czy macie priorytety nałożone.
Oczywiście, tak. Tam, gdzie ten przepływ ludzki jest największy, to wiadomo, w pierwszej kolejności, one zawsze najczęściej do godziny tej 6:00 pół do siódmej staramy się, żeby były posypane i przygotowane, żeby, no chociaż wiadomo, wtedy czasami jest też, że my już sypiemy o czwartej, ale przez dwie godziny zdąży napadać, więc czasami też tego nie widać w 100%. Natomiast tak, są priorytety wtedy te przy dużej ilości osób.
Dziękuję.
Czy macie Państwo jeszcze pytania do Pani?
Nie, dziękuję.
Dziękuję.
O, dziękuję bardzo.
Będziemy dzwonić.
Tak, tak. Jesteśmy też przygotowani. Mamy już zapasy dodatkowo soli, piasku, sprzęt wyremontowany, tylko piaskarka nasza, którą posiadamy. Więc miejmy nadzieję, że zima nas nie zaskoczy.
I chowujemy miło panu śnieg.
Tak, życzymy sobie tego. Albo jeżeli już będzie sypało, to niech nasypie, spadnie. Przynajmniej z tydzień jakby poleżało, byłoby idealnie dla wszystkich. Dziękuję Ci, dnia.
Do widzenia. Punkt drugi, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dostaliśmy również materiał bardzo obszerny. Pani Jola przybliży?
Ja liczę, że będą pytania.
Tylko?
Nie, no oczywiście, że tak. Pani przewodnicząca, materiał jest rzeczywiście obszerny, ale i też współpraca z organizacjami pozarządowymi w zeszłym od lat jest tą działalnością, która jest i bardzo bogatą, i taką działalnością istotną z punktu widzenia miasta. Otóż tak naprawdę na terenie Czeladzi zarejestrowanych jest niewiele ponad 50 organizacji pozarządowych. W tym są i stowarzyszenia, które się w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrowały, i zwykłe, i fundacje, i kluby sportowe. Jakaś pewna część, około 50% organizacji z nami współpracuje. Współpraca ma dwa takie charaktery, zasadza się na programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Czyli każdego roku w okolicach właśnie listopada podejmowana jest uchwała, która określa, w jakich obszarach będziemy współpracowali, jakie zadania są z naszego punktu widzenia dla miasta istotne. I później w drodze konkursów i ogłaszanych przez nas konkursów są one realizowane. I to jest ta część finansowa, czyli poprzez ogłoszenie konkursu i później jego rozstrzygnięcie i dotacje dla organizacji, pewne zadania są realizowane. Jest jeszcze jedna skok, gdzie organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy chcą realizować określone zadania. W związku z tym wtedy składają własną ofertę i nazywa się to małym grantem. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj ograniczona pula pieniędzy do uzyskania maksymalnie 10 tysięcy złotych, a czas trwania takiego projektu może być nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast te, które rozstrzygamy w drodze konkursu i komisja rozpatruje złożone oferty, mogą trwać przez okres nawet z całego roku, czyli od momentu rozstrzygnięcia konkursu w okolicach stycznia, bo to się wtedy tak dzieje, do końca roku, a rozliczane są w roku następnym. Mamy kilka obszarów, w których współpracujemy z organizacjami. To jest w zakresie uzależnień i patologii społecznych, to jest pomoc społeczna, to jest kultura, to jest edukacja, to jest bezpieczeństwo i to też jest sport. W tym roku na działalność w tym zakresie i na udzielanie dotacji małych grantów mieliśmy w budżecie kwotę około 830 tysięcy złotych i ona się rozkłada różnie. To zależy, jakie są zadania z której dziedziny i jakie też otrzymujemy oferty, bo tak jak w każdej działalności nasze potrzeby miejskie nie są zaspokajane na pewno przez organizacje w pełni, bo też nie ma na naszym terenie organizacji, które mogłyby działać wszechstronnie. Czyli mamy organizacje, które w zasadzie działają w dziedzinie kultury, bardzo prężnie się rozwijają, mamy dzięki temu orkiestrę Dentą, mamy zespół Miszmasz, mamy zespół Orfeusz, mamy stowarzyszenie, które tworzy zeszyty czelackie, Miłośników Czeladzi, tu te przytaczam, kultura. Mamy stowarzyszenia, które działają w obszarze patologii społecznych. Tu najczęściej mamy do czynienia ze środowiskami, gdzie u podłoża ich problemów tkwi jakiś problem uzależnienia, a szczególnie alkoholu. Na te działania w skali roku wydajemy pieniądze wspólne, czy wydajemy, dotujemy organizację w wysokości do 150 50 tysięcy złotych. Tutaj jest, działa w ramach tego na przykład Stowarzyszenie Rodziców przy szkole numer 5. To są zajęcia pozalekcyjne, które w tej szkole się odbywają. To jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Jestem z Tobą, to są zajęcia dla rodzin, gdzie są problemy alkoholowe. To jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia, gdzie są zajęcia i warsztaty wzmacniające. Przede wszystkim w sytuacjach rodzin, gdzie występuje przemoc. Czyli tak naprawdę to są działania w tym kierunku, by niwelować pewne następstwa przemocy, jaką po prostu stwierdzono. Mamy kluby sportowe, które również są działają w formie stowarzyszeń. Kluby sportowe otrzymują dotacje. W tym roku były to środki w granicach niewiele ponad 400 tysięcy złotych. No, kluby sportowe przede wszystkim działają na rzecz rozwoju pewnych dyscyplin sportowych, do rozwoju zainteresowań, integracji społecznej i integracji pomiędzy grupami wiekowymi. Mamy Górnik Piaski, MCKS, Miejski Czelacki, Klub Sportowy, Szkolny Klub Sportowy. Te stowarzyszenia przede wszystkim kumulują się wokół ludzi młodych bądź czynnych sportowo. Mamy też taką działalność i współpracujemy z organizacjami, która nie koniecznie wynika z grantów, ale współpracy i wsparcia. I na przykład fundujemy czy też kupujemy nagrody, jeżeli organizowane przez stowarzyszenia są jakieś zawody sportowe, czy też jakieś konkursy, powiedzmy literackie o pewnej określonej tematyce, bądź są na przykład turnieje też organizowane. Tu partycypujemy w zakupie jakichś upominków, czy też ewentualnie jakiegoś wyposażenia niezbędnego do organizacji takiego wydarzenia.
Dziękuję. Państwo macie pytanie do Pani.
Pytanie a propos tego Stowarzyszenia Twórczych Umysłów. Co to jest za stowarzyszenie?
To jest stosunkowo kilkuletni staż ma to stowarzyszenie. Ono powstało i działa w Czeladzi. My jako miasto rozpoczynaliśmy z nimi współpracę, realizując wspólnie projekt unijny, to się nazywał teraz Ty, Czelacki Klub Integracji Społecznej. Czyli jednym słowem mówiąc, był to projekt, który zmierzał ku temu, żeby określone grupy społeczne, a tak naprawdę te wykluczone społecznie grupy, zaktywizować zawodowo i też podbudować psychospołecznie. Projekt się skończył w zeszłym roku, bo był dwuletni, trwał. Ponad 40 osób, klientów jednocześnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskało dzięki temu zatrudnienie. W tym roku w ramach kontynuacji tego projektu, bo jest też okres trwałości, stowarzyszenie realizowało zajęcia z rodzicami i ich dziećmi. To były takie zajęcia powiązane z robotyką, ale też z warsztatami, gdzie mówiono o uzależnieniach, o pewnych powiązaniach i relacjach społecznych, o umiejętności korzystania z komputera, o cyberprzestrzeni, cyberprzemocy i tego rodzaju.
Gdzie są te zajęcia?
Na ulicy Wojkowickiej, tam gdzie, koło szpitala.
Zainteresowało mnie to, bo tu cykl 22 zajęć, warsztatów, a jest to skierowane do dosyć wąskiej grupki, 5 dzieci i 5 osób dorosłych.
Bo to jest cały cykl, bo są spotkania i wykłady, i warsztaty, i zajęcia techniczne z robotyki. To jest teraz niepołączone.
Ja już taka bardzo elitarna, młodziutka grupka. Myślałam, że te działania powinny być skierowane dla szerszej.
To gdyby były na to środki, a on nie pamiętam, około 7 tysięcy chyba uzyskali. Wiem, że chyba godzina zajęć, nie pamiętam dokładnie, granica 60 zł chyba kosztowała, więc taką grupę mogli objąć. A było tak, świat robotów, bo ja sobie to wzięłam, kwestie i problemy społeczne poruszano i również bezpieczeństwo dzieci w wirtualnym świecie, czyli całe takie bloki tematyczne były
poruszane. Dużo.
One są
strasznie duże. Mnie to zaciekawiło, bo to tylko bywa dziesiątki osób. Jak ja prowadzę jakieś zajęcia na przykład, no to staram się, żeby tych osób w miarę możliwości było więcej, a znaczy, 22 warsztaty do dziesiątki osób, to
tu jest tak dużo pracy z rodziną było. Jak Państwo spojrzycie na te inne programy, które były realizowane, gdzie działania są skierowane na cały system rodzinny, to one bywają się czasami dwuetrzytorowo, czyli są osoby zajęte z dziećmi, osobą z rodzicami i bywa, że są osobą z każdym członkiem rodziny. A później one są łączone. Pewne relacje się buduje i pewną świadomość też, szczególnie w tych rodzinach, gdzie z jakichś powodów nastąpiła dysfunkcja. Więc to są pewne mechanizmy psychologiczne, na które nikt z nas by nie mógł poprowadzić tego rodzaju zajęć, bo nawet nie mamy do tego kompetencji.
Po prostu wzbudziło to moje zaciekawienie, stąd moje pytanie.
W każdej chwili jest projekt dostępny, jest bardziej szczegółowy, można się w niego wczytać, możemy udostępnić oczywiście.
Dziękuję.
Chciałam zapytać panią wiceburmistrz o basen na Piaskach. Tam korzysta stowarzyszenie z posiedzeniem psychoruchowym w piątki i UTW. W zeszłym tygodniu chyba woda wypłynęła z basenu. Czy już basen ruszył, czy coś wiemy na ten temat?
Znaczy, woda wypłynęła i nie była to awaria spowodowana złą konstrukcją tego basenu. W pierwszej kolejności przeraziła się dyrekcja, bo myślała, że miska basenowa pękła i woda uciekła do ziemi, a jednak to nie była taka przyczyna tej awarii, ponieważ na terenie Piasku wyłączono wodę w ogóle w wodociągach i te wszystkie urządzenia elektroniczne, które powodują, że te pompy działają, się zawiesiły, woda spłynęła po prostu otworem tym, którym wypływa, bo tak zadziałał mechanizm elektroniczny. Ponieważ basen jest w okresie gwarancji, wobec czego przyjechał producent, wykonawca tego basenu, naprawił, że tak powiem, te urządzenia, zamontował tam jeszcze asekuracyjne, inne urządzenie, które powoduje, że w razie braku, że tak powiem, tej wody w ogóle w obiegu, nie zadzieje się taka sytuacja, że włączą się te pompy awaryjne i wypompują wodę z basenu, więc sytuacja jest opanowana. Powiem szczerze, nie wiem, czy na dzień dzisiejszy woda w basenie jest. Wiem, że szkoła będzie pisała do czelackich wodociągów o jakąś zniżkę na tę wodę, która uciekła, bo napełnienie tego basenu ponosi również koszty, jest tam dużo metrów sześciennych tej wody, prawda? Dowiem się, odpowiem, dobrze?
Wiesz? Chwilę przed, właśnie przed naszym spotkaniem zostałaś. Że byłam mocno zainteresowana, ponieważ zarówno to stowarzyszenie, jak i seniorzy UTW mają w piątek basen.
No, czyli ty masz.
Tam mamy informację, że basen będzie działał i zajęcia są bez zmian.
To znaczy, od kiedy będzie działał?
Już działa i w piątek normalnie zajęcia.
To już wyjaśnię.
Do środy miało być to wszystko zażegnane. Także w piątek na pewno zajęcia.
Dziękuję. I drugie pytanie dotyczy kiermaszu przed świętami Bożego Narodzenia. Czy w tym roku jest organizowany taki kiermasz na stowarzyszeniu? Czy się będą wystawiać?
Jarmark Bożego Narodzenia będzie organizowany tym razem nie na rynku, a na placu Wianeja. Będzie 14 punktów dostępnych tych budek drewnianych. Jeżeli będzie taka potrzeba, dostawimy namioty nasze miejskiej działu tutaj polityki społecznej. Robimy nabór na chętnych, którzy się będą wystawiali. Informacja była na Facebooku i na miasta. Będzie dokładnie ten jarmark, zaraz Państwu powiem, bo od 13 do 15 grudnia.
Mam jeszcze pytanie a propos tego basenu, bo tutaj było, że gdyby szkoła będzie musiała ponieść koszt, że prosiła jakieś zniżki. Jak się ten temat skończył?
Jeszcze się nie skończył, bo dyrekcja musi wystąpić z pismem do czelackich wodociągów. Jeżeli to wodociągi zakręciły wodę, to być może będą ponosiły koszty napełnienia też tego basenu. Ale to musimy dojść do tego, kto był sprawcą tego zakręcenia wody i nie uprzedzenia szkoły, że wody nie będzie, prawda?
No bo nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, znaczy martwi mnie to, żeby szkoła ponosiła koszty i na przykład musiała z czegoś innego rezygnować, a i napełnić basen, tak? I na przykład jakieś zajęcia by się nie odbyły albo cokolwiek innego.
Nie, takie zagrożenia.
Pani powiedziała, że tam jest ta firma, co tam zamontowała teraz to urządzenie dodatkowe, które zapobiegnie wypływowi tej wody, tak?
Tak, bo tam
czy oni nie ponoszą odpowiedzialności gwarancyjnej, czy jak to jest?
Znaczy oni to zamontowali, dlatego żeby zabezpieczyć.
No wcześniej nie mogli zamontować tego.
Były tam urządzenia innego typu, które nie przewidywały takiej sytuacji, że woda zostanie zakręcona.
No nie, no tego to zawsze może być taka sytuacja, że
dopływ
wody do prądu to się, to mogą się zdarzyć takie.
Mogą, tylko że damy generalnie powinno być tak, że cały czas 24 godziny na dobę powinien być nadzorca nad tym basenem. U nas nie ma takich możliwości, żeby pracownik szkolny cały czas nadzorował basen. No, doszło do takiej awarii, niemniej jednak firma.
No i teraz jest podwójne zabezpieczenie. Także
teraz ma podwójne zabezpieczenie, już taka sytuacja nie wystąpi.
Właśnie, ale mogli od razu to zamontować to urządzenie.
A oni poprawcie sobie jednak dali, że powinien basen być nadzorowany 24 godziny.
No, mówię tak sobie zaszczepić. No, tak. My zabezpieczyli się jednak.
No, widocznie tak.
Nie mamy więcej pytań?
Nie mam.
Wobec tego przejdziemy teraz do projektu uchwały w sprawie programu współpracy miasta Przelać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy 3 ustawy z 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Czy Państwo mogą już teraz przystąpić do głosowania? Panie Spruszku, pracujemy, tak. Pracujemy.
Jasne.
Głosów za projektem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Ilość tam jest pięciu. W trakcie głosowania pięciu. Ocena pozytywna. Dziękuję pięknie. Mamy jeszcze projekt określenia wysokości zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Przelać. Można?
Oczywiście, że tak. Jest ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje taką możliwość gminom, by w ramach wspierania rodziny i tych instytucji niepublicznych wspierać finansowo poprzez dotacje udzielane żłobkowi i uchwalenie stosownej uchwały. Niektóre gminy już uczyniły to dawno temu, inne są na takim etapie jak my. Oczywiście są i takie gminy, które z takim remerem się nie noszą. Trudno jest tu powiedzieć o porównywalnych kwotach, bo dotacje przyznawane przez gminy są bardzo różne, począwszy od kwot wysokich, a nawet dzisiaj z tendencjami, gdzie te uchwały się zmienia i przyjmuje niższe kwoty dotacji. Nie dotuje się tak naprawdę tego żłobka, tylko dotacja zmierza ku temu, by rodzic o tyle mniej wnosił opłatę za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Ponieważ u nas w miejskim żłobku, mimo tego, że każdego roku zwiększamy ilość miejsc dla dzieciaków, jest ich troszeczkę za mało, a powstał na naszym terenie niepubliczny żłobek, działa od marca tego roku. Żłobek docelowo może przyjąć 20 dzieci, bo na taką ilość ma zgodę sanepidu. W związku z tym stało się jakby i przedmiotowe, by taką uchwałę podjąć. W tej chwili rodzice płacą za pobyt takiego dzieciątka w tym żłobku, za pobyt bez wyżywienia 770 zł. W tym roku jeszcze żłobki niepubliczne uzyskiwały pomoc finansową z ministerstwa, czyli w ramach programu Maluch składali stosowną ofertę, na funkcjonowanie miejsca w takim żłobku otrzymywały kwoty. Nie były to duże pieniążki, bo w granicy 100 zł, ale jednak. W tej chwili konkurs Maluch został ogłoszony i w przyszłym roku wygląda wszystko zgodnie na to, że niepubliczne żłobki już nie będą mogły zabiegać o tego rodzaju środki. Czyli automatycznie może się okazać, że te koszty, jakie rodzice ponoszą ze swojej strony, będą wyższe, bo nie będzie tego typu ulgi. I nasza tu miejska dotacja pozwoliłaby tym rodzicom no jednak kierować te dzieci do żłobeczka, nie ponosząc aż takich dużych wydatków, no bo do tego jeszcze trzeba doliczyć oczywiście koszty wyżywienia dziecka. A najczęściej one są troszkę wyższe niż u nas w żłobku miejskim, bo w żłobku miejskim gotuje pani w kuchni przedszkolu, więc to jest tak zwany właściwie do kotła. Natomiast niepubliczne żłobki korzystają z baterii.
Czy Państwo
pytania
tylko
materiał? A jak wygląda ta sprawa, o tym była poruszona kiedyś, że osoby blokują miejsca w tych żłobkach, prawda? wykupują dla dziecka miejsce. Dziecko przychodzi, przyprowadzają dwa razy w miesiącu, a cały miesiąc blokują miejsce. I czy to jest jakoś rozwiązywane? Czy...
Nie jest to sytuacja nagminna, ale oczywiście zdarza się.
No tak, ale
każdy rodzic, kierując dziecko do żłobka, składając wnioski, a później przed przyjęciem uzupełnia dokumenty, z których wynika, że po pierwsze są mieszkańcami Czeladzi, a po drugie oboje pracują. Więc nie ma podstaw, żeby odmówić przyjęcia takiego dzieciątka do żłobka. Później bardzo różnie wygląda to z frekwencją. Ja pomijam fakt, że dzieci zdarzają się przecież chorować, szczególnie te maluszki, które są pierwszy rok i one jakby aklimatyzują się troszeczkę. Ale też bywa tak, że są dzieci, które są przewlekle chore, są dzieci, które mają pewne dysfunkcje i rodzice niekoniecznie o nich mówią i też to powoduje absencję, ale są też takie rodzice, którym no, ciężko się rozstać z tym największym dla siebie skarbem. I na skutek różnych prób i płaczu dziecka, bo reakcje są różne, to dzieci bardzo ciężko przechodzą ten okres pierwszych dni, a bywa i tygodni, kiedy muszą bez rodziców zostawać kilka godzin. No i niektórzy rodzice po prostu nie odprowadzają tego dziecka tak często, czasami powierzają babci, cioci na różne rozwiązania i sami czasami też korzystają z różnego rodzaju możliwości, by z tym dzieckiem być jak najwięcej. Pani dyrektor próbuje temu zaradzić, ale zawsze jak się znajdzie środek zaradczy, to znajdzie się ktoś, kto ten środek przechytrzy. No taką już mamy naturę. To też świadczy o dużym naszym potencjale intelektualnym. Fakt jest taki, że pani dyrektor wprowadziła zasadę, że po 20 bodajże 4 dniach, jeżeli dzieciątko nie przychodzi permanentnie, nie mówimy o przerwach, tylko nie ma, to właściwie w 25 dniu mogłaby takie dzieciątko uznać, że nie będzie przychodzić i skreśla. No, rodzice znają regulamin, znają reguły gry, więc 25 dnia przeprowadzają dziecko.
A już całe miesiąc blokują.
Tak. Ale to są rzeczy, które wynikają jakby z samych rodziców. To jest etyka, to jest kultura, to jest myślenie o innym. Skoro się kategoriami, że jestem ja najważniejszy, moje własne dziecko i mój własny interes, to takie zachowania.
Ja tak, to sobie przyjdzie.
Tak, no mieliśmy jedną taką rodzinę, nie dość, że dziecko pojawiało się rzadko, to jeszcze mieliśmy jakby zawsze... kierowane zarzuty w kierunku pani dyrektor, że
właściwie
tak, czemu się czepia, bo oni kiedy mają życzenie, to sobie przeprowadzą. No nie było tak, nie było sympatyczne, ale państwo w tym roku wypisali dziecko. Chyba dowiedzieli się, że podjęta została uchwała i nie 90, a 180 zł. Być może to zauważyli państwo. Także, że też niektórzy rezygnują, ale faktem jest takim, o czym pani dyrektor mówi, że jest już taka ogólna tendencja, że nawet jeżeli rodzic jest to jego powiedzmy drugie dziecko, a ma starsze i to pierwsze choruje i jest w domu, to i tak odprowadza dziecko do żłobka. Jednak traktuje to też jako chwilę oddechu od pewnego obowiązku do załatwienia sprawy i tak dalej. A pani dyrektor, jak ma zaświadczenia, że rodzice pracują oboje i no nie ma podstaw, żeby to nie przyjąć.
Dziękuję. Wobec tego przejdźmy do głosowania. W sprawie określenia wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Czeladź. Kto jest za? 5. Nie ma przeciw, wstrzymujących nie ma. Ilość członków komisji 5. Ilość w czasie głosowania 5. Ocena pozytywna. Dziękuję pięknie. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Macie Państwo zapytania odnośnie materiałów sesyjnych? Nie ma. Dziękuję. Sprawy różne. Dziękuję. Kończymy komisję. Oni można iść na górę na następną.
Dziękuję.
Dziękuję.
Szukamy gdzieś. Szukamy gdzieś. Szukamy gdzieś. Szukamy gdzieś. Szukamy gdzieś.